Czasami rzeczywiście, tak jak było to powiedziane, trzeba się zatrzymać. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zatrzymali na Piśmie Świętym, na pewnym fragmencie ze Słowa Bożego, z Nowego Testamentu. Chciałbym, żebyśmy się nad nim zatrzymali dzisiaj i zastanowili. Ewangelia Marka, rozdział 4, od 1 wiersza. Będę czytał z Ewangelii Marka, z 4 rozdziału i będę czytał od 1 wiersza, będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. I znowu począł nauczać nad morzem, a zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach. I tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać, a gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem, z 12 o te podobieństwa. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. Aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. I rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasiany na gruncie skalistym, podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą, a innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo. Ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny do tego miejsca. Ja myślę, że to jest bardzo znany fragment Pisma Świętego, Biblii Warszawskiej. On ma taki podtytuł Podobieństwo o siewcy. On się znajduje w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. Każdy patrzy troszeczkę z innej strony i też na coś innego kładzie nacisk. Ja dzisiaj chciałbym się skupić akurat na tej wersji, którą przedstawił Marek. Bardzo ciekawa wersja. I kiedy popatrzymy na to podobieństwo, bo o nim chciałbym dzisiaj mówić, to spójrzmy na otoczenie tego, co się działo. Wiesz, pierwszy i drugi wprowadza nas niejako w atmosferę tego, co ma się dziać. Tak czytamy w pierwszym wierszu, że znowu zaczął nauczać nad morzem i zeszło się do niego mnóstwo ludu. Tak już musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu. Bardzo ciekawa sytuacja, z którą dzisiaj się tak często tu nie spotykamy. Za Jezusem zaczęły chodzić tłumy. Ja myślę, że mogę tak powiedzieć, że ta historia, którą przeczytałem, była w takim czasie apogeum służby Pana Jezusa Chrystusa. To było takie apogeum, kiedy mnóstwo, myślę, że mogę powiedzieć śmiało, tysiące ludzi ciągnęło się za Jezusem. I jak to jest? Kiedy taka ogromna ilość ludzi ciągnęła się za Jezusem i kiedy czytamy Ewangelię, to możemy zauważyć, że intencje tych ludzi były bardzo różne. Byli ludzie z potrzebami, byli ludzie, którzy byli z ciekawości, Byli ludzie, którzy podglądali, byli ludzie, którzy chcieli oskarżyć, którzy chcieli rzucić oskarżenia. Bardzo różna była mentalność ludzi, która szła za Jezusem. I tutaj no tak czytamy w tej historii, że ogromny tłum był, że tłum był tak wielki, że Pan Jezus nie był w stanie do nich mówić. I co zrobił? Ponieważ było to nad jeziorem, wsiadł do łodzi, oddalił się od brzegu i zaczął do nich mówić. Tak przy okazji nie miał już żadnego mikrofonu, żadnego wzmacniacza, a jednak było go słychać. Czasami to jest trudno sobie wyobrazić. Tysiące ludzi jak go słuchało. Ale no, gdybyśmy przypomnieli sobie prawa fizyki, no to Pan Jezus wykorzystał te prawa fizyki, a właściwie akustyki, które sam stworzył. Ten głos odbijał się od wody, zwielokrotniał się i tysiące ludzi go mogło słuchać. Przepiękna sytuacja. Tak więc słuchało go mnóstwo ludzi. I Pan Jezus, widząc te tłumy, widząc także serca, wnętrza tych ludzi, którzy przyszli na to spotkanie, postanowił coś zrobić. Postanowił mówić do nich przez przypowieści, przez podobieństwa. I można by się zastanawiać, dlaczego Pan Jezus tak do tych ludzi mówił. Ja myślę, że Pan Jezus, widząc te ogromne tłumy ludzi, ich serca, ich nastawienie, ich potrzeby, ich żądości, tak powiedział: sprawdzam. Sprawdzam, jacy jesteście naprawdę. Sprawdzam, jakie są wasze intencje. Dzisiaj jest takie modne słowo, które czasami słyszę z tego miejsca: rozciągnę was. Bo tak to się tu czasami mówi, prawda? To nie jest moje tu słownictwo, ale w ten sposób tu Pan Jezus zrobił, że postanowił ich sprawdzić poprzez to, że przekazał im pewną przypowieść, pewne podobieństwo. Czym jest przypowieść? Czym jest podobieństwo? Z języka tu greckiego znaczy się to leżeć koło czegoś, czy też położyć koło czegoś. Tak brzmi dosłowne tłumaczenie greckie tego słowa. I to jest w ten sposób, że przedstawiając pewną sytuację z życia, Pan Jezus pokazuje pewne duchowe prawdy. Wykorzystując sytuację znaną z codzienności, przechodzi do duchowej tu rzeczywistości, żeby coś wytłumaczyć. Kiedy tak to powiem, no to się wydaje, że sprawa jest bardzo prosta. Ale gdybyście spojrzeli na werset 10, kiedy Pan Jezus skończył tą pierwszą część, to mamy tutaj tak napisane w 10 wierszu. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o to podobieństwo. A więc nawet ci uczniowie, i to nie tylko tych 12, ale ta szersza grupa, która rzeczywiście chciała być blisko Jezusa, tak do końca nie zrozumiała tej przypowieści. Tak do końca nie zrozumiała tej przypowieści. W wierszu 13, tak mówi do nich tu Pan Jezus: i rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Gdy to czytam, to widzę, jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. Ducha Świętego, który był potrzebny tamtym uczniom, który jest potrzebny nam dzisiaj, abyśmy mogli rozumieć słowo, które czytamy. Gdy Pan Jezus im tłumaczył, dlaczego ludzie tego nie rozumieją, to użył tego znanego fragmentu z księgi proroka Izajasza z rozdziału 6. Będą słuchać, a nie będą rozumieć. Będą patrzeć, a nie będą widzieć. Jak bardzo potrzebujemy, tamci ludzie potrzebowali, my dzisiaj potrzebujemy Ducha Świętego, żeby oświecał nam swoje słowo. To może tyle w ramach wprowadzenia, a teraz już przejdźmy do tego podobieństwa, czy też do tej przypowieści. Kiedy spojrzymy na nią, w zasadzie są takie trzy sfery, czy trzy elementy tej przypowieści, o których można by rozmawiać. Jest siewca, jest ziarno i jest gleba. W wierszu 3, żeśmy czytali: słuchajcie, wyszedł siewca, aby siać. W wierszu 14 czytamy: siewca rozsiewa słowo. A więc mamy już tu to wytłumaczenie tych pierwszych dwóch elementów tej przypowieści, czy podobieństwa. Siewca to jest ktoś, kto głosi Boże Słowo. Ktoś, kto przekazuje Boże Słowo. Natomiast siew, ziarno, to jest Boże Słowo. I to jest bardzo ważne zdać sobie z tego sprawę, że w tym podobieństwie, w tej przypowieści zarówno siewca, jak i ziarno są jednakowe dla wszystkich tu rodzajów gleby. Czemu to jest ważne? Jest to ważne z tego względu, kiedy popatrzę tu na siebie, może ktoś z was również popatrzy na siebie i potem pomyśli sobie o tej przypowieści, to najłatwiej jest nam tak powiedzieć. No ten siewca, ten kaznodzieja był słaby. To, co on mówił, to było słabe. To nie przemawiało do mnie. Natomiast spójrzmy na to, że ta przypowieść w żaden sposób nie koncentruje się na siewcy i nie mówi o tym siewcy, jaki on ma być, jakie on ma mieć wszelkie przeszkolenia, kursy czy konferencje. Po prostu jest napisane, siewca wyszedł, aby siać słowo. Tak więc te dwa elementy, siewca i słowo, są wspólne dla całej tej przypowieści, dla całej tej duchowej tu rzeczywistości, o której mówi Pan Jezus Chrystus. Jest trzecia rzecz, czy to jest gleba. Gdy spojrzymy na przykład na wiersz 15, to mamy tam napisane tak, tymi na drodze. A więc jest mowa gleba, to są tymi, to są ludzie. To są ludzie, którzy słuchają. W zasadzie więcej, no mogę tak powiedzieć, to są serca ludzi, którzy przysłuchują się temu słowu. A więc gleba jest obrazem serca człowieka. Może bardziej współcześnie wnętrza tu człowieka, jego wewnętrznej jaźni, bo tak może będzie lepiej. Gdy spojrzymy na tą przypowieść, to możemy zauważyć, że Pan Jezus tu wyróżnia bardzo wyraźnie cztery rodzaje tej gleby. Czyli jakby cztery rodzaje serc, cztery rodzaje nastawienia człowieka na, czy reakcji człowieka na proces siania Bożego Słowa. I zaraz to powiem może tu na wstępie, że kiedy popatrzymy na te cztery rodzaje gleby i kiedy przejdziemy przez wszystkie cztery, a zaraz to będę chciał zrobić, to możemy zauważyć jedną sprawę, że tylko jedna gleba, albo inaczej, tylko z jednej gleby był owoc. Z tamtych trzech tu nie było tego owocu. Jest taka sytuacja. Wtedy, 2000 lat temu, kiedy Pan Jezus Chrystus mówił tą przypowieść, było troszeczkę inaczej jak dzisiaj. Bo dzisiaj, jeśli chcemy jeść, jeżeli chcemy coś, to idziemy do sklepu i kupujemy. Jak gdyby te pola, te żniwa, to nas mało interesuje. Ale w tamtym czasie ludzie, kiedy słyszeli o polu, kiedy słyszeli o zasiewaniu ziarna, to oni mieli w głowie ten wcześniejszy, ten późniejszy deszcz i to, czy ta ziemia naprawdę przyniesie owoc. Bo jaka by nie była, jeśli nie przyniesie owocu, to czeka ich głód. W związku z tym ci ludzie bardzo dobrze, słuchacze Pana Jezusa, bardzo dobrze rozumieli sens tego, że Pan Jezus mówił o tych czterech rodzajach gleby. A teraz już przejdźmy do nich, do tych czterech rodzajów gleby. Pierwsze dwie są może trochę prostsze, trzecia jest bardzo trudna, a czwarta jest łatwa i chcielibyśmy na nie spojrzeć. Spójrzmy na pierwszą glebę. Pierwsza gleba to jest zapisane w wierszu czwartym. Mamy tu napisane tak. A gdy siał, padło jedno na drogę, przyleciało ptactwo i zjadło je. A potem, kiedy Pan Jezus tłumaczył to uczniom, to powiedział tak w wierszu 15. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. A więc pierwszy rodzaj gleby to jest twardy grunt. To jest grunt, który, to są w zasadzie ścieżki koło pól, po których tak mnóstwo ludzi chodzi i ta gleba, ten grunt jest tak bardzo utwardzony, że jest jak asfalt. I nie ma żadnych szans, żeby to ziarnko, które spadnie, żeby mogło zakiełkować. Po prostu ta ziemia jest za twarda. I dlatego, że ta ziemia jest za twarda, to ziarno, które tam spada, mamy tutaj takie bardzo ciekawe słowo, przylatują ptaki, przyleciało ptactwo i zjadło je, Natomiast w wierszu 15 mamy takie słowo, zaraz przychodzi szatan. A więc ziarno, które padnie na drogę, czy na zbocze drogi, ono tam jest bardzo krótko, bo przylatuje ptactwo, które je zje. Nie ma nawet szans, żeby to ziarno mogło w ogóle zakiełkować. O jakiej glebie mówi tu Pan Jezus Chrystus? Mówi tu o twardej, o kamiennej glebie serca człowieka. Ja myślę, że patrząc na rzeczywistość wokół nas, patrząc na ludzi wokół nas, z którymi czasami również rozmawiamy o Chrystusie i o zbawieniu, to wiemy, że są tacy ludzie, którzy są zainteresowani religijnie. Oni chcieliby mieć takie bardzo szerokie horyzonty, lubią bardzo dużo dyskutować o religii, bo tak to traktują, tak bardzo ogólnie o Bogu. Natomiast nie przyjmują słowa, które im się przekazuje. To słowo jak gdyby idzie koło nich. To słowo nie ma szans się w nich w ogóle zakorzenić. Oni są po prostu odporni na to słowo, bo mają te swoje poglądy, których nie chcą w żaden sposób poddać. Ta gleba ich serca ma tak twardą skorupę, skorupę grzechu, że to ziarno nie jest w stanie się przebić. Ale to nie jest koniec. Chciałbym jeszcze coś tu powiedzieć na ten temat, przynajmniej z doświadczenia troszkę. Dużo jest takich ludzi, którzy mają właśnie taką twardą glebę, taką kamienną glebę, a ci ludzie często przychodzą, bo jest im dobrze. Jest im dobrze, dlatego że jest dobra muzyka, jest dobra tu kawiarenka, są fajni ludzie, im tu wcale nie jest źle, ale gleba ich serca jest twarda. I dopóki Duch Święty nie rozbije tej drogi, tego kamienia, który jest na nich, to ci ludzie będą tak wyglądać. I tak jak tutaj żeśmy czytali w wierszu 15, są to ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Chciałbym się nad tym zdaniem też jeszcze przez moment zastanowić, bo ono jest bardzo istotne. Spójrzmy na to słowo, już raz go wymieniłem. Zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo. Wiecie, my musimy mieć tą świadomość, że szatan jest mistrzem w okradaniu człowieka z rzeczy duchowych. Jeżeli to ziarno się nie zakorzeni, nie zacznie rosnąć, to ten szatan jako przeciwnik przychodzi zaraz po to, aby wyrwać to słowo. W tym też widzę ogromną ważność słowa. Przeciwnikowi diabłu tak bardzo zależy na tym, aby to słowo nie było głoszone, aby to ziarno nie było rozsiewane. A jeśli już jest, to momentalnie przychodzi, żeby to zlikwidować, żeby tak jak te ptaki, no to ziarno porwać. I to jest ta pierwsza gleba, bardzo trudna. Myślę, że nikt z nas nie ma tu problemu, żeby powiedzieć, że to są ludzie, którzy nie dożyli zbawienia. Może oni otarli się w jakiś sposób, ale tego nie dożyli. A teraz spójrzmy na drugą glebę. Wiersz 5 mówi tak, inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło, słońce zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Wiersz 16, który jest wytłumaczeniem. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszeli słowo, zaraz je przyjmują z radością. Ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali, a gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. To jest bardzo ciekawa gleba. To jest grunt skalisty. To jest taka sytuacja, że na skale czy na kamieniach mamy cienką warstwę ziemi. I na pozór w pierwszej chwili może to się wydawać, że ta ziemia jest dobra. Zresztą tak jak tutaj żeśmy to czytali, szybko wzeszło, a gdy wzeszło, słońce zostało spieczone. To jest bardzo zaskakujące dla mnie i przyznam się, że dłuższy czas się zastanawiałem, jak to właściwie jest, co to jest za rodzaj gleby. Przecież kiedy naród izraelski wchodził do ziemi obiecanej, to miał w zasadzie przyobiecane to, że to będzie ziemia miodem i mlekiem płynące, która będzie dawała ogromne plony. A jednak były tam takie miejsca, gdzie była bardzo cienka warstwa ziemi, a pod tym była skała. I taką próbą, żeby to wytłumaczyć, chciałbym, żebyśmy spojrzeli, kto ma Biblię, do Starego Testamentu, do pewnej sytuacji w Starym Testamencie. Ja oczywiście o niej tu nie będę mówił więcej, ale o pewnej praktyce, która była w czasach starotestamentowych, w czasie, gdy się prowadziło wojny, to sposób prowadzenia wojny był bardzo specyficzny. Dzisiaj też tak jest, że jeżeli jest wojna, tak jak to słyszymy w tej chwili na przykład w Iranie, bombarduje się wszystko to, co może coś przynieść, prawda? Wszelkie instalacje wojskowe, instalacje o znaczeniu strategicznym, coś, co daje pewność życia, coś, co daje pewność istnienia. Oczywiście w tamtych czasach takich możliwości tu nie było, ale były inne możliwości. Chcielibyśmy spojrzeć druga księga królewska, rozdział trzeci. To taki obraz ze Starego Testamentu. To jest obraz jednej z wojen, którą prowadził król izraelski wspólnie z królem judzkim. I oni walczyli przeciwko królowi Moabu. I tam było takie polecenie, co mają zrobić w czasie czy pod koniec tych walk. Spójrzmy, to będzie tak. Druga Księga Królewska, trzeci rozdział i przeczytam 19 werset. Wsłuchajmy się uważnie w to polecenie. Może przeczytam wiersz 18, żebyśmy mieli kontekst. Ale to jeszcze mało w oczach Pana, więc wyda też Moabitów w wasze ręce. I teraz jest takie polecenie. Poburzycie też wszystkie warowne grody, wszystkie znaczne miasta, wytniecie wszystkie drzewa owocowe, zatamujecie wszystkie źródła wód i zarzucicie kamieniami wszystkie pola uprawne. Chciałem zwrócić uwagę na ostatnie zdanie. Zarzucicie kamieniami wszystkie pola uprawne. A teraz przeskoczmy do wiersza 25. Była ta bitwa, była ta walka. I po tej walce spójrzmy, co się działo, wiersz 25. Grody poburzyli, na każde pole uprawne każdy wojownik rzucał swój kamień, także je nimi pokryli wszystkie, także je nimi pokryli. Potem już wszystkie źródła zasypali. Ja chciałem zwrócić uwagę na pierwszą część. Każde pole uprawne, każdy wojownik rzucał swój kamień, także je nim przykryli. W zasadzie w dzisiejszych czasach trudno sobie to wyobrazić, ale sposobem gnębienia przeciwnika było to, że ci żołnierze, każdy brał ten kamień ze sobą i na to pole uprawne zarzucali kamieniami. Tak więc to pole uprawne zostało przykryte tymi kamieniami. A teraz z czasem był deszcz czy wiatr, zaczęła taka cienka warstwa, że ziemi przykrywać te kamienie. I na pierwszy rzut oka można było sobie wyobrazić, że to jest ziemia uprawna. Była tak, jak tu mówi Pan Jezus Chrystus, cienka warstwa ziemi, a pod nią były te kamienie czy skały. To jest widok tu naturalny, przejdźmy na widok duchowy. W zasadzie na taki, bo to jest pewien duchowy obraz człowieka. Serce człowieka w miarę jak dojrzewa, jak rośnie, to diabeł zarzuca jego serce kamieniami grzechu. Na jego serce, na glebę jego serca diabeł rzuca coraz to inne grzechy, coraz to inne kamienie. I to pokrywa jego serce, jego glebę jego serca, żeby być tu precyzyjny. A teraz na skutek tu wychowania, bycia z innymi, te kamienie grzechu są tak troszeczkę przykryte takim naszym dobrym zachowaniem, czy może ogólnie dobrym zachowaniem tu człowieka, wynikającego z dobrego wychowania. I to jest taka gleba, która jest niesamowicie tu kamienista, a tylko na górze jest cienka warstwa. No i teraz spójrzmy. Gdy taki człowiek ma się zmienić, w jaki sposób on się może zmienić? Jedynym sposobem, aby się zmienił, jest to, aby te kamienie, aby te głazy, które diabeł tam zarzucał w jego sercu, aby one były wyrwane, aby one były wyniesione. Bo dopiero wtedy to serce może być czyste, bez tych kamieni, bez tych głazów i wtedy ta ziemia będzie odpowiednia do zasiewu. Ja się przyznam, że kiedy to zobaczyłem, był to dla mnie niesamowity obraz. Niesamowicie mocny obraz. Dopóki człowiek nie pokutuje, dopóki człowiek nie porzuci swoich grzechów, to te kamienie będą na glebie jego życia, czy pod glebą jego życia. I teraz spójrzmy na ten duchowy obraz. Wiersz 16. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością. Spójrzmy, ci ludzie nie zastanawiają się głębiej nad swoim życiem. Może są tacy bardzo otwarci, może są tacy bardzo entuzjastyczni, ale też tak to bardzo emocjonalnie i powierzchownie przyjmują. Tak na chwilę. Bo tam głębiej są te głazy grzechu, które nie zostały usunięte. I nawet to ziarno słowa, tak jak żeśmy czytali, ono zapuści te korzonki, ono wypuści nawet te listki, ale przychodzi słońce, przychodzi temperatura i to zaczyna ginąć. W tym duchowym sensie, w wierszu 17, ale nie mają w sobie korzenia. Jeśli nie usuniemy grzechu, grzechów, które nas obciążały, które były z nami dotąd, wówczas Boże Słowo nie może się w nas zakorzenić. Wówczas Duch Święty tak naprawdę nie może w nas zamieszkać. A jest to tylko takie emocjonalne przeżycie. I czytajmy dalej. Nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali. Właśnie ta niestałość, tak się często nad tym zastanawiam. Jak bardzo często chrześcijanie, może inaczej powiem, ludzie chodzący do kościoła są tak bardzo niestali w swojej wierze. Trzeba się nad tym tu zastanawiać i myślę, że Pan Jezus właśnie dając to podobieństwo daje nam taką szansę nawet dzisiaj, aby się zastanowić, jak wygląda gleba mojego serca, czy nie ma tam naprawdę jakichś tu kamieni. Bo jeśli one są, to one przeszkadzają i to słowo nie przyniesie owocu. Ono nawet nie zacznie dorastać do pełni, bo w krótkim czasie, tak jak żeśmy tu czytali, wiersz 17, są niestali, gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Łukasz mówi w swoim przekazie, że od razu odchodzą. Od razu odchodzą. Tak mówi Łukasz. Tak więc ten drugi rodzaj gleby jest też taki bardzo mocny i pokazujący rzeczywistość. Ja myślę, że właśnie w ten sposób Pan Jezus mówił do tamtych tysięcy ludzi. Sprawdzam teraz, pokazuję wam, co to znaczy, jeśli nie porzucicie swojego grzechu. Jest taki przykład w Nowym Testamencie, chciałbym, żebyśmy go też tu zobaczyli, bo ktoś mógłby mi tak powiedzieć, no dobrze, to co dajesz ten przykład, to jest Stary Testament, to były inne czasy, dzisiaj już tak nie jest, bo jesteśmy w łasce i tak dalej. Spójrzmy do drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12. Przeczytam króciutki fragment. Tu nie będę się zastanawiał oczywiście nad całym listem, no bo nie o to chodzi, ale pewne stwierdzenia apostoła Pawła na koniec jego, mógłbym powiedzieć tak, rozprawy z przeciwnikami w zborze w Koryncie. On tak powiedział, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział i przeczytam werset 21. Tutaj mamy tak napisane. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. Ze względu na brak czasu, tu nie będę omawiał szerokiego kontekstu tego wersetu, ale spójrzmy, że apostoł Paweł zwraca się do zboru w Koryncie i mówi do ludzi w tym zborze, że są wśród was tacy, którzy popełnili kiedyś grzechy, a jeszcze za nie nie odpokutowali. Ja wiem, że nie jest to za bardzo popularne, ja sobie w pełni z tego zdaję sprawę, ale mam świadomość, że Boże Słowo, które czytam, ono mi mówi właśnie o takich rzeczach. Ono mi mówi o tym, że jeżeli w moim życiu ta gleba jest taka kamienista, póki nie usunę tych tu kamieni, ta roślinka Bożego Słowa, ona nawet nie wyrośnie. Nie wyrośnie do końca, bo wkrótce zginie. Tak więc myślę, że mogę tak powiedzieć, że ludzie, którzy mają taką sytuację, potrzebują dojścia do pokuty, do tego, aby przybliżyć się do Boga i przekazać Mu swoje życie razem z całym tubogarzem grzechu, prosząc o przebaczenie. A więc to był drugi rodzaj gleby. Spójrzmy na trzeci rodzaj gleby. Tu mamy wiersz 7. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. Wiersz 18, mamy to wytłumaczenie. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądliwości innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Chciałbym się nad tym też troszkę może dłużej zastanowić. Mamy tutaj napisane tak. Inne padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. To też jest bardzo ciekawe stwierdzenie, dlatego że mamy tu napisane, że ciernie wyrosły. W innych miejscach mamy, że ciernie zaczęły rosnąć, a stąd mamy taki wniosek, że na początku tych cierni przynajmniej tu nie było widać. I znowu, gdybyśmy spojrzeli na rzeczywistość rolniczą teraz, w tamtych czasach, zresztą dzisiaj też się to czasami robi, jedna z najgorszych rzeczy, jeśli ktoś ma pole, czy nawet grządki, jakiś ogród, wie, że są chwasty, że z chwastami no, trzeba walczyć. I są bardzo różne sposoby walki z tymi chwastami. Taki czasami bardzo uproszczony sposób to jest to, żeby wyrwać, żeby nie było nic zielonego z góry. No, korzeń został, ale go nie widać przynajmniej na chwilę. Inni są nawet troszkę bardziej tu radykalni. Jak tego jest trochę więcej, to próbują to palić na tej ziemi, tak żeby ta góra była spalona. I wszystko jest ładnie przez chwilę, dlatego że tych chwastów nie widać. A potem się sieje i potem pojawia się problem, bo padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. W tym momencie to dobre nasienie zaczyna rosnąć równocześnie z tymi chwastami. I to jest taka bardzo trudna sytuacja. To jest bardzo trudna sytuacja, bo mamy tu napisane tak, że te ciernie zadusiły je. Natomiast w tłumaczeniu Pana Jezusa w wierszu 19 mamy napisane, że zaduszają. A więc jest takie słowo zaduszanie. Może taki przykład z życia. W zeszłym tygodniu spędziłem aż 4 dni, żeby poplewić w swoim ogródku, tam gdzie mam kilkanaście malin, bo w zeszłym roku jakoś mi się to nie udało. I powiem wam, że 4 dni musiałem plewić i walczyć z tymi chwastami i patrzeć, jak bardzo te chwasty, jak korzenie tych chwastów owijają się wokół korzeni tych malin. Zajęło mi to sporo czasu, no musiałem robić to na kolanach. Ciężka praca, ale no jest efekt. I jak bardzo ważnym jest, aby ta ziemia była bez chwastów. Bo jeśli te chwasty są, bądź też są nasiona tych chwastów, to wcześniej czy później jedno i drugie zaczyna jednocześnie rosnąć. Jakoś tak to jest, że to złe zawsze wygrywa. Że te chwasty są zwykle silniejsze jak te właściwe tu rośliny i mamy napisane zadusiły i owocu nie wydało. A więc kiedy popatrzymy na tą glebę, to słowo jakby zakiełkowało, zaczęło rosnąć, ale nie doszło do dojrzałości bądź też nie przyniosło owocu. I to jest takie bardzo trudne. To jest takie bardzo trudne, bo musimy się zastanowić tak naprawdę, czy ta gleba jest glebą pożyteczną, czy nie jest tu pożyteczną. Bo faktem jest napisane tak bardzo jasno, nie przyniosła owocu. W wierszu 19, kiedy Pan Jezus daje to duchowe wytłumaczenie tej sytuacji, to mówi w ten sposób. Może przeczytam jeszcze 18 wiersz. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, I potem jest takie małe słóweczko ale. Ale troski tego wieku, łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Apostoł, właściwie Marek, uczeń Marek tutaj podał jakby takie trzy przyczyny, dla których ta roślina, ta właściwa roślina jest zaduszona. Troski tego wieku, łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy. Ja myślę, że to też warto spojrzeć na te trzy obszary, bo one są w jakiś sposób związane z życiem tu każdego z nas. Kiedy spojrzymy na ten pierwszy obszar, czyli troski tego wieku. Wszyscy mamy świadomość, że żyjemy w realnym świecie, albo kiedy jesteśmy bardzo młodzi, to chodzimy do szkoły, mamy swoje tu problemy, swoje przeszkody, które są. Potem, kiedy już jesteśmy dorośli, mamy swoje dzieci, mamy pracę zawodową, no musimy się troszczyć o to, aby ta rodzina, w której jesteśmy, w której wierzę, Bóg nas tu postawił, aby zatroszczyć się o dobro tej rodziny. A więc jest to w miarę naturalne, że żyjąc na tym świecie, nie jesteśmy całkowicie wolni od trosk tego świata, dlatego że musimy pracować, żeby żyć. I myślę, że jest to bardzo normalne. Jeśli popatrzymy na Nowy Testament, to możemy zobaczyć tak bardzo jasno, jak Biblia mówi, kto nie pracuje, niechaj też nie je. A więc praca jest dla nas błogosławieństwem, ale też i obowiązkiem. Natomiast jest problem, na ile ta praca przydusza nas, na ile te obowiązki, te troski nami zawładają. I to jest taki pierwszy obszar, o którym byśmy mogli mówić. Drugi obszar to jest ułuda bogactw. To jest problem przede wszystkim młodszego i średniego pokolenia, które w pewnej chwili zachłystuje się tym, że ma coraz więcej i chciałoby mieć jeszcze więcej. Biblia w żaden sposób tu nie mówi, że jest grzechem, jeśli mamy więcej. Natomiast Biblia mówi, że jest grzechem, kiedy jesteśmy chciwi i z chciwości chcemy mieć coraz więcej. A więc chciwość, pożądanie pieniędzy jest tym, co przeszkadza. Nie posiadanie, a pożądanie. I to jest też tak bardzo ważne, abyśmy sobie zdali z tego sprawę. I trzecia rzecz, mamy tu napisane tak, i pożądanie innych rzeczy. A więc mamy troski, mamy ułudę tu bogactwa, a teraz mamy jeszcze pożądanie innych rzeczy. Co byśmy mogli na ten temat tu powiedzieć? Łukasz mówi rozkosze życia. Pożądanie innych rzeczy, a Łukasz mówi rozkosze życia. Co to może być? To może być nasze hobby, to może być sport, to może być coś, co staje się dla nas tak ważne, że w pewnej chwili staje się aż bożkiem, bo staje się ważniejsze niż przychodzenie na przykład w czwartek tu na nabożeństwo, bo ja potrzebuję iść tam do klubu. W tym momencie to jest już pożądliwość tego świata. To jest coś, co przeszkadza. Nikt nie mówi o tym, że hobby jest złe, hobby jest dobre, ale hobby musi być niżej od Chrystusa. Bo jeśli jest wyżej, to staje się bożkiem. I w tym momencie mamy to pożądanie innych rzeczy. I to nas także przydusza. Chciałbym zacytować w tym momencie słowa Pana Jezusa, które wypowiedział wcześniej. Tylko to może znajdę zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6 i wierszu 24. To chyba było nawet wspomniane w pierwszej części nabożeństwa. Tu mamy napisane tak, to są słowa Pana Jezusa. Mateusz 6:24. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie można Bogu służyć i mamonom, i mamonie. A więc nie można dwom Panom służyć. Nasze hobby, nasze zainteresowania, to jest wszystko dobre, ale w momencie, kiedy to staje się dla nas Panem, to zaczyna przeszkadzać. I tu jest tak bardzo ważne, aby zdać sobie z tego sprawę. A więc nasza gleba to jest także kwestia naszych priorytetów. Co jest dla nas tu najważniejsze? Ale chciałbym jeszcze wrócić właśnie do tej trzeciej gleby, dlatego że ta trzecia gleba, myślę, jest najtrudniejsza dla ludzi, którzy są częścią Kościoła, dlatego że z upływem czasu to wygląda No tak bardzo różnie. Ale chciałbym to powiedzieć tak bardzo jasno, to co powiedziałem na początku. Tylko gleba, z której jest owoc, jest użyteczna. Jeśli te rośliny, które rosną na tej zachwaszczonej glebie, ciernistej glebie, nie przynosi owocu, to nie jest łatwo. Spójrzmy na słowa Jana Chrzciciela. Kiedy Jan Chrzciciel rozpoczynał swoją służbę, chciałbym przytoczyć dwa fragmenty odnośnie przynoszenia owocu, że jest to niezbędne, czyli że ta ciernista ziemia to nie jest właściwa ziemia, to nie jest ziemia, która doprowadzi nas do prawdziwego spotkania z Chrystusem wieczności. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział i wiersz 10, to jest fragment przemówienia Jana Chrzciciela do ludzi, którzy się uważali za pobożnych, którzy się uważali za religijnych, a nawet na przywódców tamtejszego czasu. I tak im mówi tu Jan Chrzciciel. A już i siekiera do korzeni drzew jest przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Jan Chrzciciel, który jako prorok był na pewno takim człowiekiem gwałtownym, radykalnym, on powiedział bardzo jasno, jeśli roślina, jeśli drzewo nie przynosi owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc warunkiem tego, aby nie być wyciętym, aby nie być wrzuconym w ogień, jest to, że trzeba przynosić owoc. I myślę, że ten moment jest tak bardzo ważny, kiedy mówimy o tej ciernistej glebie. Jeszcze jeden przykład odnośnie przynoszenia owocu bądź braku. Zobaczmy do Ewangelii Łukasza, do rozdziału 13. Ewangelia Łukasza, rozdział 13, przeczytam od 6 do 9 wiersza. To też jest pewnego rodzaju przypowieść, czy podobieństwo, które powiedział Pan Jezus Chrystus, a które jest związane właśnie z tą glebą ciernistą i dlatego go chciałem przytoczyć. 13 rozdział Łukasza, czytam od 6 wiersza. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto 3 lata przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. Pierwszy fragment, pierwsza część tej przypowieści. Tutaj jest też mowa o pewnej roślinie, no w tym momencie to jest drzewo. Drzewo tu figowe, potężne drzewo zasadzone w ogrodzie, czyli w winnicy, czyli gdzie miało wszelkie warunki ku temu, aby przynosić owoc i ono przez 3 lata nie owocowało. Nie przynosiło owocu. Ten właściciel czy gospodarz przyszedł, 1 rok nie ma, 2 rok nie ma, 3 rok nie ma i mówi do winogrodnika, czyli do tego, który się tym zajmował, wytnij je, po cóż jeszcze zajmuje mi tu miejsce. A więc spójrzmy, że Jan Chrzciciel w tamtym przykładzie, tu Pan Jezus w tej przypowieści, w tym podobieństwie mówi bardzo jasno, jeśli nie przynosimy owocu, jesteśmy bezużyteczni. To są bardzo mocne słowa. Słowa Pana Jezusa Chrystusa. A teraz spójrzmy na zakończenie tej przypowieści z Ewangelii Łukasza, bo ono ma takie bardzo dobre zakończenie. Spójrzmy na wiersz 8 i 9. A tamten, to znaczy winogrodnik, odpowiadając, rzecze, Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. To podobieństwo daje taką tu nadzieję, że nawet jeżeli dzisiaj ktoś z nas ma tą świadomość, że nie przynosi tego owocu już jakiś dłuższy czas, to spójrzmy na tego winogrodnika, którym jest Pan Jezus Chrystus. To jest pewien obraz Pana Jezusa Chrystusa, czy typ Pana Jezusa Chrystusa, który mówi tak do swojego Ojca. Zostaw je jeszcze ten rok. Okopię je, obłożę tu nawozem, może wyda owoc. Tak więc ten trzeci rodzaj gleby, tej gleby ciernistej, która pomimo tego, że ta roślina rośnie, ale nie przynosząc tu owocu, również ta gleba jest bezużyteczna. A skoro jest taka, to też nie ma szans przetrwania. Chociaż tak jak przeczytałem w tym ostatnim przykładzie, Pan Jezus Chrystus ciągle jest miłosierny. I wreszcie spójrzmy na czwarty rodzaj gleby, wiersz ósmy. A inne padło na ziemię dobrą. Wzeszło, wyrosło i wydało owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I wiersz 20 jako wytłumaczenie. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Wreszcie mamy czwarty rodzaj gleby, którą Pan Jezus Chrystus określa jako dobrą glebę. Jako glebę odpowiednio przygotowaną, oczyszczoną z kamieni, oczyszczoną z chwastów, tak, że to ziarno zasiane może zacząć rosnąć i przynosić owoc. To jest również taki duchowy obraz człowieka, który narodził się na nowo, który pokutował, który usunął grzechy ze swojego życia, a potem pielęgnował także glebę swojego serca, aby nawet jeśli się pojawią jakieś chwasty, aby je od razu wyplenić, aby je od razu usunąć, tak aby ta gleba mogła przynieść owoc. Ten 30-krotny, 60-krotny, czy bądź też 100-krotny. I to jest tak bardzo ważne, że Pan Jezus przedstawił cztery rodzaje gleby. A kiedy skończył tą część przypowieści, wiersz 9, to czytamy tak, i mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. To jest bardzo też ciekawe stwierdzenie, bo Pan Jezus tak powiedział, jeśli masz uszy ku słuchaniu, to słuchaj. A to znaczy, że może są ludzie, którzy nie chcą słuchać. Może są ludzie, którzy potrzebują jakiegoś wstrząsu w swoim życiu, aby zaczęli słuchać. To też jest tak bardzo ważne w całej tej historii. Tak więc patrząc na ten fragment, który przeczytałem, powolutku zbliżając już tu się do końca, gleba to kondycja ludzkiego serca. I to jest prawdziwe znaczenie i cel tej przypowieści. Abyśmy mogli zobaczyć na nowo, jak bardzo różne są, mogą być gleby ludzkiego serca. To jest też tak bardzo ważne, że Pan Jezus tu pokazuje, że nie najważniejsze są te talenty, nie najważniejsze są te zdolności, ale największe znaczenie ma kondycja naszego serca. Mojego serca i Twojego serca. Czasami stawiamy sobie te pytania, czemu jest tak mało owocu? Czemu ten owoc jest taki marny? I co byłoby wtedy najistotniejsze? Wtedy najistotniejszym byłoby, aby nie patrzeć się na zewnątrz, ale aby spojrzeć w siebie, jaka jest gleba mojego serca. Czy moje serce rzeczywiście, czy moje wnętrze rzeczywiście przyjmuje to słowo? Czy to Boże Słowo, które jest siane, czy ono rzeczywiście zaczyna we mnie rosnąć i przynosić owoc? To jest tak bardzo istotne, aby rozważając Boże Słowo się zastanawiać, czy ono jest we mnie żywe, czy ono mi to przynosi, czy ta moja gleba jest kultywowana, czy są usuwane kamienie, czy są usuwane chwasty, czy słucham Słowo, czy przyjmuję Słowo i czy wydaję owoc. I tym chciałbym zakończyć takim apelem, abyśmy czytając Boże Słowo mogli wejrzeć w Niego, mogli zobaczyć, czy to Słowo we mnie jest żywe, czy to Słowo daje mi życie, czy ja na bazie tego Słowa wzrastam i przynoszę owoc. Chcielibyśmy powstać, chciałbym się pomodlić tu na zakończenie. Drogi Ojcze Niebieski, chcę Ci podziękować za Pana Jezusa Chrystusa, którego posłałeś na ten świat. Dziękujemy Ci za to, że Pan Jezus Chrystus przemawiał wtedy, 2000 lat temu, przemawiał poprzez to podobieństwo, ale przemawia również dzisiaj. Chcę Ci podziękować za to, że to Słowo jest tak i amen, że to Słowo jest żywe i skuteczne. I tak proszę Cię, Panie, abyś każdemu z nas dał tej łaski, abyśmy przebadali stan swojego wnętrza, swojego serca, jak wygląda nasza gleba. Czy rzeczywiście jest oczyszczona, czy rzeczywiście jest przygotowana i pielęgnowana tak, aby słowo mogło przynieść owoc. Panie, proszę Cię, daj nam tej łaski, abyśmy byli owocnymi dla chwały Twojego Królestwa. Amen.